Czołem, czołem, Piotrze.
Witam, witam.
Cóż, musimy na chwileczkę zrobić odskok od rutyny filmów kinowych i na chwilę przeniesiemy Państwa w świat seriali. No ale powód jest znaczący, bo całkiem niedawno na wiadomym streamingowym serwisie pojawił się serial zatytułowany Problem Trzech Ciał. I tak jak to często powtarzam, ci wszyscy z Państwa, którzy nie interesują się science fiction, mogą w tym momencie odnieść wrażenie, że to jest jakiś serial erotyczny o trójkącie właśnie jakimś seksualno-erotycznym. Nie, to jest twarda fantastyka naukowa, z tym, że z takimi koneksjami chińskimi, no właściwie zasadniczo chińska, bo została napisana książka, która jest pierwowzorem serialu, no przez Chińczyka właśnie.
Tak, jak powiedziałeś, dzisiaj sobie robimy małą przerwę od filmów. W normalnym toku filmotekarium nie dokonujemy przeglądów seriali. Ostatnio żeśmy to zrobili w wakacje. Natomiast tutaj robimy wyjątek. Problem Trzech Ciał, hitowa produkcja, której fani oczekiwali od wielu miesięcy. Wreszcie w marcu tego roku pierwszy sezon trafił na platformę. I tutaj Marek ma ciekawą koncepcję, bo twierdzi, że to może być pierwszy i ostatni sezon, ale o tym za chwilę. No cóż, myślę, że wchodzimy tutaj na wyjątkowe trzęsawisko, bo problemów z Problemem Trzech Ciał jest wiele. Serial jako produkcja to jedno, seria jako ekranizacja to drugi. Z jednej strony to jest takie pełnokrwiste sci-fi z rozmachem, z drugiej cóż, interesujący jest początek, tak gdzieś pierwsze 3-4 odcinki, a potem mamy taką gonitwę, taką wielką pardubicką wersję sci-fi z przeplatanymi wątkami chińskimi. Nie chodzi o to, że w Problemie Trzech Ciał się nic nie dzieje. Wręcz przeciwnie, w pewnym momencie miałem takie wrażenie, że dzieje się za dużo i akcja tak, wiesz, uderza od bandy do bandy. Bohaterowie biorą udział w zdarzeniach epickich, których skutki są jednak nijakie, bądź tragiczne. I tak koniec końców wszyscy oczekują na przylodowcy, który się ma wydarzyć za 400 lat. Nie wiem, Marku, może trzy słowa o serialu, bo też nie możemy powiedzieć za dużo o tym, o czym on jest, bo jeżeli ktoś nie oglądał, a są szanse na to, no to będzie zły. Ale myślę, że takie podstawowe rzeczy możemy wam tutaj powiedzieć, może nie w kolejności takiej, jak się rozgrywają. Otóż poznajemy tam piątkę absolwentów fizyki, z których każdy po studiach wybiera inną drogę. Jeden zostaje biznesmenem od chrupek, drugi nauczycielem, pozostała trójka pracuje naukowo. Pewnego dnia ich mentorka, wykładowczyni, przyjaciółka popełnia widowiskowe samobójstwo. Jak się okaże potem, ona odkryła w archiwach, w komputerze dokładnie swojej matki, dodajmy, że się rzecz dzieje w Wielkiej Brytanii, i ona odkryła w komputerze swojej matki, która z kolei jest Chinką i przybyła z państwa środka po okresie tam jakichś, nie wiem, prześladowań, odkrywa coś dziwnego. Coś, co skłania ją do, niestety, takiego, a nie innego wyboru. I w sumie tak powiem ci, że ja to przedstawiłem od trochę innej strony niż historię poznajemy w serialu, tak? Bo tutaj na początku mamy wrażenie, że główną bohaterką jest owa matka, owa więźniarka była z Chin Ludowych, która w wyniku szaleńczego eksperymentu, jak się dowiemy, zaprosiła na Ziemię przedstawicieli obcej inteligencji.
Tak, a powiem jeszcze jedną ważną rzecz, że trzeba się zdecydować, czy najpierw poznać film, czy najpierw poznać książkę. To nie jest wybór, że najpierw coś trzeba, a dopiero później coś drugiego. Nie, tylko że te dwa utwory różnią się między sobą. W pewnych momentach, takie jest moje zdanie, dosyć znacząco, ale to w niczym nie przeszkadza. Ja przynajmniej przyjąłem w tym omówieniu zasadę, że książka na ten moment mnie nie interesuje. Interesuje mnie sam serial i traktuję go jako dzieło, niezależne, po części przynajmniej, od książki. I z tym założeniem warto teraz do tego serialu nawiązać. Otóż moje wrażenia z obejrzenia 8 odcinków są bardzo nierówne. Otóż ja dosyć dobrze bawiłem się do 5 odcinka. Podążałem, bo akcja rzeczywiście chwilami galopuje nawet dosyć tak intensywnie, ale jest też dużo fajnych momentów, o których za chwilę. Natomiast gdzieś tak właśnie 8, 7 i 6 odcinek czujemy, ja przynajmniej czułem wyraźne spowolnienie i pojawiają się dłużyzny, sam nie wiem czym uzasadnione. Tam oczywiście są pewne wątki, które może wymagają namysłu, czym jest człowiek i jaki jest, jaki jest, ale też do czego to wszystko prowadzi, jakie tam niebezpieczeństwa i tak dalej, ale ja wyraźnie poczułem takie obniżenie tempa. Tak, to ładnie wszystko brzmi, obniżenie tempa. No zaczyna wkradać się chwilami nuda i to nuda nie wiążąca się z tym, że nie biegają i nie strzelają, tylko nuda związana z tym, że my już wiemy i no i co z tego? I później śledzimy coś, co wiemy, no bo się musi przetoczyć przez ekran. Ja nie do końca dałem się porwać tej konwencji. Natomiast zostańmy może na razie, przynajmniej przy pierwszych 5 odcinkach. Bawiłem się nieźle, ale bez szału. To znaczy bawiłem się nieźle, dlatego że tam dużo się dzieje, ale to już była o tym mowa. Poznajemy Chiny ludowe w latach 60., w okresie rewolucji kulturalnej, kiedy naukowcy byli gnębieni i tam jest, ja nie wiem, czy ona jest wstrząsająca, no jest tak z poznawczego punktu widzenia ciekawa scena, kiedy uczniowie, studenci wyciągają na scenę profesora, to się zresztą źle kończy. W tej publiczności, czy też w tym tłumie zgromadzonym pod sceną jest właśnie główna bohaterka, córka, widzi rzeczy straszne, gdzie wiedza, pewne doświadczenie tego naukowca nie mają żadnego znaczenia, bo rodzi się nowe, a jak nowe, to wiadomo, że postępowe, jak postępowe, to musi być lepsze, cały czas walczy z tym stereotypem, nowe wcale nie musi być lepsze, o czym się Chińczycy boleśnie przekonali, ale politykę porzućmy. Idźmy dalej. W tym serialu mamy takie przeskoki pomiędzy tym, co było w latach 60., tego jak Piotr powiedział, jak doszło do owego zaproszenia owych obcych, ale w serialu pojawiają się już w naszych czasach, mamy do czynienia z fascynującą grą taką VR-ową, nie, właściwie to jest pełna wirtualna rzeczywistość, nieodróżnialna praktycznie od tej naszej rzeczywistości, co do której nie mamy pewności, czy też nie jest wirtualna, ale te rozważania sobie zostawmy na kiedy indziej. Natomiast ta gra jest fascynująca i muszę powiedzieć, że chyba ten wątek w Problemie Trzech Ciał podobał mi się najbardziej, bo ta gra jest jednocześnie rodzajem, i żeby tu za dużo nie sprzedać i nie spalić, pewnego testu, bo ona się pojawiła na świecie, jej pojawienie się na świecie nie jest przypadkiem, bo ona, owa gra, coś nam o nadlatujących obcych mówi. Coś zaczynamy o nich wiedzieć.
Tak, nie wszyscy mogą dostać te gogle VR, które przenoszą do tej ultra realistycznej gry. Co jeszcze tutaj, Marku, można wspomnieć o fabule, żeby nie popsuć? No, nie chcę za dużo mówić, dlatego że z jednej strony jest to tak naprawdę, i o czym zresztą za chwilę powiemy, pomysł dość nieoryginalny tak naprawdę. Oryginalny jest pod tym względem dla europejskiego odbiorcy, który pewnie nieczęsto ogląda filmy z Chin, że mamy przeniesienie się właśnie do czasów rewolucji kulturalnej, gdzie się to wszystko zaczyna. Natomiast potem się przenosimy już na stałe do Londynu i dzieją się tam rzeczy bardzo interesujące, chociaż bywa różnie. Marku, może przejdźmy do tych naszych tradycyjnych punktów, w których oceniamy różne elementy, sfery, dobre i złe strony omawianych pozycji. To może ja zacznę. Mam taki ogromny problem z nomen omen właśnie problemem trzech ciał. Polega to na tym, że jak powiedziałeś, to jest nierówne. To jest i ciekawe, i nieciekawe jednocześnie. I w miarę realistyczne, i do granic naciągane tak naprawdę. Postaram się jakoś te wnioski rozwinąć. Ja nie wiem, nie czytałem książki, ty czytałeś. Ja w sumie nie wiem teraz, czy chcę przeczytać. Ale jak jest twoim zdaniem, czy ten, bo nie powiedzieliśmy o tym jeszcze tak w szerszy sposób, czy ten serial, czy problem trzech ciał wypełnia starą zasadę, że nie wszystkie dzieła sci-fi są realizowalne filmowo?
Westchnąłem sobie, może za cicho, więc mogę westchnąć jeszcze raz, ale ja nie potrafię odpowiedzieć na tak postawione pytanie. To znaczy, ja uważam, że przy odrobinie talentu oraz sporej ingerencji efektów specjalnych w film da się zekranizować każde dzieło, pod warunkiem, że reżyser i aktorzy no, są ludźmi, którzy naprawdę to dzieło chcą przenieść na ekran, a nie tylko zarobić gaże. Wiem, okrutne jest to, co mówię, ale czasami można odnieść takie wrażenie. Co więcej, wiecie państwo, Piotr mówi o tym, że ten film jest nierówny, ja powtarzam, że jest nierówny, bo on jest nierówny. Tam są absolutne perełki w tym filmie, perełki związane z fabułą, związane z pewnymi rozwiązaniami, nazwijmy to technologicznymi, które są absolutnie ciekawe. Nie mówię, że jakieś odkrywcze, Piotr o tym powiedział, sam koncept opowieści, da się sprowadzić właśnie do tego, że a jeśli popełniamy błąd, siejąc naszymi komunikatami radiowymi, wszelkimi w ogóle komunikatami w niebo otaczające Ziemię, bo mogą tu przylecieć nie tylko krzewiciele kultury, miłośnicy pokoju, ale mogą też przylecieć istoty groźne, takie, które zrobią nam krzywdę. W samym serialu rzecz jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo my nie do końca mamy pewność, jakie te istoty są. Czy one są niebezpieczne, czy one właśnie przylecą tutaj, żeby zmienić świat. I tam pada taka fraza, też moja ulubiona chyba, że my już przestaliśmy tu na Ziemi, już nie potrafimy rozwiązać swoich problemów. I to jest jakby żywcem wzięte z komunizmu, w końcu z Chin to pochodzi, no i muszą się znaleźć istoty w tym wypadku, które te nasze problemy rozwiążą. Ja nie wiem jak państwu, ale mnie ciarki przychodzą po plecach, że są ludzie, którzy uważają, że tak może być i że to jest może świetne rozwiązanie dla ludzkości, żeby ktoś za nas rozwiązał nasze problemy, bo on to być może zrobi lepiej. To jest moim zdaniem, ale powtarzam, to jest bardzo subiektywne, to jest taki fałsz, który wybrzmiewa w serialu, z którym ja się nie identyfikuję, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś powie tak właśnie powinno być. No ale wróćmy do tego statusu obcych, którzy tu lecą i przybędą za 400 lat względem tego, co się przynajmniej na razie w serialu dzieje, no to właśnie my cały czas nie mamy pewności, jacy oni są, czy są dobrzy, czy są źli i co oni tak naprawdę nam przyniosą. Więcej dowiadujemy się, że oni nie bardzo mieli wyjście i oni właściwie szukali okazji, żeby się gdzieś w kosmosie przemieścić, ponieważ tego dowiadujemy się z gry wspomnianej, te warunki w okolicy, gdzie mieszkali, nie były najfajniejsze i tego się chociażby dowiadujemy. To nie jest tak wszystko do końca wprost powiedziane. Być może to się wiąże z pewną kulturą, z której wywodzi się autor pierwowzoru książkowego. Być może tak, być może nie. To byłyby proste podsumowania, nie mam takiej wiedzy, w związku z czym trudno mi jest postawić kropkę nad i, ale wiecie państwo, powtarzam I Piotr to powtarza chyba do znudzenia o nierówności, bo tam są momenty, które zapierają dech w piersi. Nie, znowu nie powiem jakie, ale zapamiętacie Państwo, że chociażby scena statku ze statkiem, pewnym ważnym statkiem, no jest wstrząsająca i jednocześnie taka budzi respekt. No, muszę o tym statku jeszcze coś powiedzieć, bo proszę Państwa, wiadomość o tym, że obcy lecą, albo no, w każdym razie ta informacja, ona sprawia, że przynajmniej część ludzi na Ziemi, część ludzi poinformowanych, przechodzi na tryb czegoś w rodzaju religii. Ci obcy, którzy przyniosą nam tutaj rozwiązanie naszych problemów, oni jednocześnie uzyskują taki troszeczkę boski status, przepraszam, zawsze się rąbnę na tym, więc uzyskują ten boski status, statutu to oni jeszcze nie mają, ale w każdym bądź razie my się tego dowiadujemy, ten statek odgrywa tam jakąś rolę w tym całym kulcie. No właśnie, i no tak, ale czujecie Państwo, że się jąkam, bo ja się, mówiąc szczerze, zacinam, troszeczkę jak się zacina ten serial, bo on ma momenty absolutnie porywające i takie, przy których ja sobie mówiłem, no wreszcie będziemy omawiali jakiś serial, przy którym ja będę entuzjastycznie nastawiony, będę mówił, jak się to świetnie ogląda, bo akcja, a w dodatku jeszcze głupi nie jest ten serial. No to wyobraźcie sobie wtedy Państwo moje rozczarowanie, kiedy w pewnym momencie ta machina, która na początku wydawała się nieźle naoliwiona, nasmarowana, w pewnym momencie zaczyna się zacinać. To są na początku takie zacięcia drobne. Tyk i jedziemy dalej. Czyli, tak jak powiedziałem, te pierwsze 4-5 odcinków jest super. Pomimo zacięć, te zacięcia się już pojawiają na wczesnym etapie. Ale później, według mnie, już to sygnalizowałem, jest dramatycznie. No, ja byłem drugą częścią, czyli tym 6., 7. i 8. odcinkiem, chwilami mocno znudzony, ale to nawet nie o nudę chodzi. Byłem też tak lekko, no mówiłem sobie, kurczę, to się nie skończy. I tu jest to niebezpieczeństwo, o którym wspomniał Piotr. Ja mam wrażenie, że ten serial w ogóle się nie skończy, bo on, z tego co czytałem, no być może to są na razie miłe, znaczy niemiłe początki, ale może to się jakoś rozkręci. Natomiast podobno ten serial nie spełnił oczekiwań Netflixa. Ten dzień premiery, całkiem niedawny, nie był taki zachęcający i podobno dalej też nie było tak za bardzo zachęcająco, a Netflix jest okrutny, jak mu jakiś obraz nie przynosi kasy, to go kasuje. W związku z tym dostaniemy serial, który wkracza z nami w historię, ale jej nie kończy. Jeśli dodam Państwu jeszcze, że Problem Trzech Ciał w wersji książkowej to jest zaledwie początek trylogii, no to ja się martwię. Martwię o to, co będzie dalej. A jeszcze mnie intryguje, Piotrze, jedna rzecz, bo dowiedzieliśmy się, że Chińczycy nakręcili swoją wersję Problemu Trzech Ciał i ponoć wrzucili to do YouTube'a, ale jak Piotr szukał, to znalazł tylko 2 odcinki. To już w ogóle jest niesamowita historia.
Tak, są 2 odcinki i nie wiem, może źle szukałem. Tak, dane trochę na zachętę. Może jest tego gdzieś więcej. Są nawet z tłumaczeniem angielskim, jakby ktoś chciał. Wiesz, tutaj napomknąłeś o tym, że serial może nie znaleźć kontynuacji. No, powiem ci tak. Miałem takie wrażenie, że twórcy byli tak przekonani o swojej zarąbistości, o zarąbistości tej książki, tego konceptu, że sobie pomyśleli, a pal to licho, my nie musimy się tutaj martwić o to, żeby robić jakieś cliffhangery, żeby, wiesz, sprawić, że ktoś by chciał oglądać drugi sezon. Wiesz, tak zupełnie na trzeźwo patrząc, 8. odcinek to jest katastrofa. I jeżeli w serialu nam się mówi, że kosmici będą lecieć tutaj 400 lat, no dopiero się to zaczęło. to jak ja mam w perspektywie oglądanie drugiego, trzeciego sezonu i czekanie na to 400 lat, aż się zdarzy, no to trochę kiepska promocja. Kiepska promocja. Tam powinno się wydarzyć coś, co by, wiesz, no, postawiło wszystko na głowie. Druga rzecz. Problem Trzechciał nie opiera się na przełomowych koncepcjach. Wręcz przeciwnie. Punkt wyjścia jest bardzo prosty. Kontakt dwóch cywilizacji na nierównym poziomie, problemy związane z Seti i tak dalej. Dodatkowo też musimy pamiętać, że ci kosmici, którzy lecą, czyli Santi, bo tak są nazywani, mają na Ziemi swoją piątą kolumnę. Oczywiście taki scenariusz, że ktoś wysyła sygnał w kosmos i odbierają go źli kosmici, to jest coś, o czym się dyskutuje w ramach projektu SETI, przestrzegał przed tym na przykład Stephen Hawking. Dlatego powiedziałem, że ten serial jest w miarę realistyczny. Problem w tym, że gdy główni bohaterowie, wiesz, zaczynają się mierzyć z problemem tej potencjalnej inwazji, to już się zaczyna robić tak jakoś dziwnie. Co prawda do przybycia obcych jest jeszcze bardzo długo, całe wieki, ale obcy i tak się dają ludziom we znaki. Do czego ten mój przydługi wywód zmierza? Otóż film nam pokazuje dość ciekawy scenariusz, mamy naukowców, natomiast dyskusja nad potencjalnymi skutkami kontaktu, nad tym jak na przykład zareagują ludzie, ma charakter minimalny, to jest jakieś tło. Tam rzeczywiście się pojawiają osoby, które modlą się do kosmitów, widzimy, że są jakieś strajki, że jakieś protesty, ale tak naprawdę to wszystko, tak wiesz, spływa po ludziach, dopóki nie pojawia się wielkie oko na niebie i przekaz, że jesteśmy robakami. Wiesz, czego w tym filmie brakuje? Napięcia brakuje. Na wielu poziomach. Napięcia związanego z oczekiwaniem na przylot. Bo z jednej strony my się dowiadujemy, oni lecą, oni są potężni, nie wiemy czego chcą, ale będą tu za 400 lat. Z pierwszego sezonu nie dowiadujemy się, że w drugim się wydarzy coś przełomowego, że cały czas będziemy czekać, oni nas będą straszyć, prawda? Czyli taki potencjalny widz jak ja, no się trochę zastanowi, czy warto.
No i właśnie. A po ekranie miotają się ponadto służby specjalne, a te służby specjalne, no one też jakieś takie są, nie wiem, szukam dobrego słowa, żeby nikogo za bardzo nie obrazić, ale jakieś takie pierdołowate to wyjątkowo te służby specjalne, bo z jednej strony są w stanie posunąć się do masakry, o jaką masakrę chodzi, to oczywiście Państwu nie powiem, są w stanie się posunąć do tego, ale z drugiej strony to jak słuchamy koncepcji, no bo no oczywiście jest dyskusja, czy trzeba się bronić, czy może trzeba czekać grzecznie i tak dalej, no to właśnie te służby są absolutnie pierdołowate, nie wiadomo jaka jest koncepcja, czy będziemy się bronić, czy będziemy, nie wiem, jakiś spisek organizować tu zanim przylecą, czy co w ogóle będziemy robić. Ma się takie wrażenie, co nie jest prawdą, bo ja przypomnę, książka istnieje i istnieją kontynuacje książki, więc, ale gdyby ktoś nie wiedział, to może mieć wrażenie, że serial jest robiony trochę według zasady nie wiemy, dokąd jedziemy. Co nam wyjdzie, to zobaczymy. No, może dokądś jednak dojedziemy. I bo właśnie, miotają się niektórzy bohaterowie po tym ekranie. No oczywiście mamy też takie zabiegi, no, które mnie rozśmieszają w filmach, bo oczywiście zrobione zgodnie ze sztuką, że już zaraz na początku filmu dowiadujemy się, że ktoś jest ciężko chory, a nawet śmiertelnie chory, ale on się nam jeszcze przyda. Nie sądźcie Państwo, że jak ktoś ma umrzeć, to w ogóle będzie bezużyteczny. Nie, nie, nie. Przyda się i to jest tak sprawnie zrobione filmowo, że jak my się o tym dowiadujemy, nie wiem, w pierwszym, w drugim odcinku, to później się wszystko okazuje w siódmym czy ósmym, do czego on będzie wykorzystany. No śmieje się, po prostu się śmieje, bo to są chwyty, nie wiem, z kreskówki jakiejś, no tak, wiecie Państwo, miałem chwilami wrażenie, że ono jest nieobiektywne, bo jednak z książką miałem kontakt, ale że pewne chwyty filmowe są zrobione tak, żeby broń Boże, żaden widz ich nie przeoczył, żeby wiedział, tu będzie, to będzie ważne, to jest ważne, tam za kilka odcinków się okaże. Ja nie wiem, czy tak się robi filmy. Nie jestem specjalistą, często to powtarzam, ale mam wrażenie, że przynajmniej w niektórych momentach przez twórców filmu jestem traktowany jak jakiś niedorozwój. Nie obrażam tu nikogo, bo to raczej odnosi się do mnie. No, człowieka, który nie jest w stanie skojarzyć faktów, nie jest w stanie podążać za fabułą, w ogóle nie jest w stanie rozkminić żadnej fabuły. Nie, no to jest jakieś nieporozumienie. Ale powtarzam, to jednocześnie z tym, co powiedziałem przed chwilą, jednocześnie równolegle podążają pewne fajne momenty. Znowu wspomnę grę, znowu wspomnę pewne motywy, które są zastanawiające. One, tak jak Piotr powiedział, nie są nowe. I to jest być może w tym serialu najgorsze, że jeśli mielibyście Państwo poszukać czegoś naprawdę, ale absolutnie przełomowego, to nie ma. Więc można odnieść wrażenie, że albo fantastyka naukowa się już skończyła, już nie ma nam nic do powiedzenia, albo twórcy filmu nie mają nam do powiedzenia, a w każdym razie może nie nic, ale niewiele. Jeśli pojawiają się jakieś wynalazki, to one jednak są echem wynalazków, o których już Państwo w innych utworach słyszeli. Nawet sposób, w jaki potraktowano ów statek, o którym wspomniałem, no może się wydać jakoś tam nowatorski, ale jak dobrze Państwo poszukacie, to takiej inżynierii materiałowej to znajdziecie Państwo na kopy w fantastyce naukowej, zarówno tej książkowej, jak i filmowej. I ja się, Piotrze, obawiam, że my dzisiejszą audycję zakończymy nijak, bo ja tak naprawdę mam problemy, żeby z czystym sercem Państwu odradzić ten film. Nie oglądajcie Państwo tego serialu, bez sensu. Ale z drugiej strony, żebym miał rozpływać się w pochwałach, zachwytach i mówić tak, koniecznie Państwo to obejrzyjcie. Człowiek, który nie obejrzy Problemu Trzech Ciał, no nie może się czuć znawcą, człowiekiem obeznanym ze współczesną fantastyką naukową. Ja myślę, że zupełnie spokojnie można bez tego serialu żyć.
Jest jeszcze jedna rzecz na minus, według mnie, która mnie trochę mierdziła. No bo inaczej to wyglądało, jak mówiłeś, w książce, inaczej jest przedstawione w serialu. Tam mamy taką grupkę przyjaciół, którzy zupełnym zbiegiem okoliczności się włączają w ratowanie świata przed kosmitami. W ogóle w tym serialu jest strasznie dużo zbiegów okoliczności, które są zauważalne. No powiedzmy, to towarzystwo całe jest z początku lekko irytujące. Jest śmieszek, jest geniusz o wspaniałej pamięci i umiejętnościach dedukcji, jest pyskata pani fizyk, jest genialna pani fizyk, wszyscy są jakoś wzajemnie powiązani. Tyle, że początkowo miałem problem, by się przekonać do tych nieco drewnianych bohaterów, bo byli początkowo bardzo drewniani. W sumie dużo sympatyczniejsi i dużo bardziej charyzmatyczni są bohaterowie z dalszych planów. Im dalej, to znaczy kiedy przekraczamy połowę serialu, połowę pierwszego sezonu, tym bardziej melancholijnie nam się robi, a bohaterowie się wpadają w wir wydarzeń równie tragicznych, co momentami absurdalnych. I znowu w tym nie ma napięcia, nie ma oczekiwania, że coś się stanie. No wszystko w tym serialu się rozbija o to, że kosmici przylecą późno, tak? Czyli trzeba by było zrobić jakiś twist, że oni są już tutaj gdzieś bliżej. Serial do tej połowy jest naprawdę intrygujący i ciekawy. Potem mamy jednak coś, co nie wbija w fotel. Otrzymujemy szereg zdarzeń, projektów, nie wiem, planów, które mają przyciągać uwagę swoją spektakularnością, że czegoś takiego jeszcze w serialach nie było. A w rzeczywistości to odniosłem wrażenie, że wszyscy bohaterowie, i ci kosmici, i ludzie, miotają się, bo nie wiedzą, co zrobić, jak zadziałać. I powiem ci, że jeszcze jedna rzecz, trudno to przyznać może, ale momentami ten serial jest lekko nielogiczny. Chyba że pewne rzeczy łatwo umykają. Tak jak w przypadku tej rzeczonej gry, w której udział biorą bohaterowie, ma ona tam być wielce trudna i wielce wymagająca, że tylko jakieś elitarne grono geniuszów potrafi ją rozwiązać. Koniec końców się okazuje ona banalna, przy czym sami autorzy gry sugerują rozwiązanie na samym początku. Tam mamy taką scenę przedstawioną bardzo charakterystyczną, złożoną z komputera analogowego, w skład którego wchodzi kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy chyba, czy kilkaset, już nie pamiętam. No i że oni, poruszając się z transparentami, wyliczają wzór matematyczny. No fajnie to wygląda, tylko niech ktoś to wyjaśni jak. Przecież to było absurdalne, to było głupie, to było po prostu głupie. Nie wiem, czy miałeś takie wrażenie.
Tak, miałem takie wrażenie. Czekałem, aż powiesz o tej książce, że w książce właśnie było to troszeczkę inaczej podane, natomiast my tutaj, ja się zastanawiałem głównie, jak ten sygnał tam wędruje, na jakiej zasadzie oni to w ogóle, na jakiej zasadzie działa ten, powiedziałeś, dobra nazwa, analogowy komputer, jak to w ogóle, gdzie są wprowadzane dane i gdzie się później pojawiają wyniki, na jakiej zasadzie to działa? I zostaniecie Państwo z tą myślą.
Tak, ktoś potem przynosi karteczkę z rozwiązaniem po kilku sekundach. No to było po prostu głupie. To było widowiskowe, ale było głupie. Kolejny absurd z tego serialu. Tam mamy takiego pana, już nie będę wyjaśniał kogo, ale faceta, który się wydaje kluczową postacią, a potem to już zobaczycie. No i on rozmawia z kosmitami przez radio. Z tymi przybyszami jakoś rozmawia, no i wiesz, tam mamy przedstawioną taką sytuację, że on rozmawia przez bardzo, bardzo długi czas, a nagle się okazuje, że on im mówi, że ludzie czasami kłamią. No i kosmici się wystraszyli, że ludzie kłamią, to nie można z nimi współpracować i tak dalej, naprawdę po kilkudziesięciu latach rozmów, czy nawet kilku latach, dopiero wtedy się super zaawansowana rasa skapnęła, że ludzie kłamią, albo że dysponują jakimiś tam metaforami czy przenośniami, no to też było takie trochę żałosne moim zdaniem. I ostatni odcinek, znaczy to był chyba ósmy chyba. Jeden z głównych bohaterów zostaje wybrany przez ONZ na bardzo wysokie stanowisko, które ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu ze zbliżającymi się obcymi. I to jest chyba najgłupsza scena z tego serialu. On zostaje wybrany, zostaje zaproszony do ONZ po prostu tak sobie, że zapraszają go gdzieś, no i okazuje się, że jest w Nowym Jorku, idzie na taką sesję specjalną i tam go przedstawiają jako jednego z trzech, którzy mają rozwiązać problem związany z inwazją Santi. No i facet mówi, ale ja nie chcę być tym, jak to się nazywało, widzący, patrzący w ścianę, tak?
Tak.
On mówi, ja nie chcę być tym patrzącym w ścianę, bo to nie dla mnie, ja nie jestem taki znany. No i w końcu idzie do sekretarza generalnego ONZ, mówiąc, że on nie chce być. No i się pyta, dlaczego ja zostałem wybrany? A co sekretarz mówi? No ja nie wiem. Domyśli się pan, potem to będzie. No, jeżeli to ma tak dalej wyglądać, to naprawdę wielkie dzięki.
Ale Piotrze, ja muszę z jedną rzeczą się nie zgodzić. Otóż dla mnie nie jest problemem to, że obcy przybędą za 400 lat. Moim zdaniem nie trzeba robić twista, żeby oni przybyli szybciej. Moim zdaniem, ale to już jest pewno zarzut do twórcy książki, może już nie jednak do serialowców, bo dało się tak napisać akcję tego, co się dzieje na Ziemi. Mamy perspektywę 400 lat, że przybędą obcy. Takie odnoszę wrażenie, że tu by się na Ziemi działy cuda. Tylko trzeba by to zamknąć w jakąś fajną fabułę, te cuda. Mam na myśli cuda w różnym rozumieniu. Od cudownych wynalazków po cudowne wręcz przepoczwarzania się społeczeństw, cudowne działania wynalazcze, zbrojeniowe, a wszelkie inne, dałoby się z tego ukuć, zmontować naprawdę rewelacyjną, sensacyjną fabułę, no, nie wiem, związaną chociażby z przyspieszonym podbojem kosmosu, jakimś takim okopaniem się tutaj, no, a ci siedzą na tej ziemi, smędzą, w ONZ-cie mówią, że chcą albo nie chcą i jakieś to jest wszystko, proszę Państwa, w tym serialu takie dziwne. Wszystko się toczy, jakby ci obcy z tych 400 lat świetlnych, z tej perspektywy, no troszkę tam inaczej to dobrze, ale z tej dużej odległości jakby zaczarowali ludzkość i ona w szybkim tempie zgłupiała do tego stopnia, że oni nie wiedzą, czego oni tak naprawdę chcą. Czy chcą się bronić, bo może oni są źli, czy są dobrzy i no znowu, Wiesz co, jest jeszcze, powiem ci, co tak naprawdę mnie zaciekawiło, że ta pani, która najpierw była więźniarką w Chinach i w ramach wykonywania swoich więźniarskich obowiązków obsługiwała radioteleskop, no i w rezultacie powiadomiła tych obcych, że ta pani, wychowana w takim społeczeństwie, w którym widziała, do czego prowadzi to, jak się tam ślepo wierzy w pewne idee i za wszelką cenę wprowadza, żeby było nowe, bo nowe jest zawsze lepsze, ona nagle zaczyna mówić tym językiem i się przekonujemy, że stare powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, no przekonujemy się, że to jest prawda, tylko czy to jest warte całego serialu? No ja o tym wiem bez oglądania 8 odcinków, no bo pani też wygłasza takie kwestie, że ci oni to właśnie, oni rozwiążą nasze problemy, bo my już sami tych problemów rozwiązać nie potrafimy. No to też jest taka skaza, nie wiem, bo my na początku przywiązujemy się do tej bohaterki, no, śledzimy jej losy, jak ją tam współpracownik, kiedy obsługuje ten radioteleskop chiński, ten współpracownik robi ją w konia i takie, wiecie państwo, czysto obyczajowe historyjki, no my w pewnym momencie zaczynamy się może nie identyfikować z główną bohaterką, ale w każdym razie jakoś tam jej kibicować. No ale później następuje zwrot, my już nie jesteśmy w Chinach komunistycznych, jesteśmy w Europie. Ta pani zdążyła się nie tylko zestarzyć w tak zwanym międzyczasie, ale też wyraźnie przeszła jakieś zmiany charakterologiczne, bardzo silne, którym, jak powiedziałem, nie dziwię się, bo naprawdę wchłonęła ideologię komunistycznych Chin, no to musiało się odbić i odbyć w taki sposób, że to nie pozostawało bez wpływu na to, jaka ona jest. No i jest osobą kontrowersyjną, a to nigdy serialowi nie szkodzi, jeśli ktoś jest kontrowersyjny, z tym, że ona jest kontrowersyjna w słowach. Ona właściwie tak za dużo to nie robi znowu w tym serialu. No ona gdzieś tam działa, no, ale właśnie jest taką działaczką jak w Koglu-Moglu. No, przychodzą działaczki do również działaczki i działają na niwie. No więc ona troszeczkę tak działa w tym serialu. Nie wiadomo właściwie, jaka jest jej rola w tej chwili. Kiedyś powiadomiła, ale teraz to... No Piotrze, jakbyś miał odpowiedzieć, no co ta pani podstarzała już... to ageism przeze mnie przemawia, tak? Proszę państwa, absolutnie. Jako też przedstawiciel tego mocno ageistowskiego takiego środowiska, które już mocno zapadło na latach, no to nic innego nie robię, tylko ageizmem się posługuję. No ale cóż tam podstarzała pani, jaką rolę tak naprawdę w tym serialu spełnia, poza tym, że jest łącznikiem pomiędzy dawnymi chińskimi czasami, a tymi obecnymi. No jaką rolę?
W sumie nie wiem. Poznajemy ją w młodym wieku, kiedy żywi tam sobie jakieś ideały, które stoją w sprzeczności do ideologii panującej w Chinach, a potem jedzie umrzeć, że tak powiem, do tego miejsca, w którym była uwięziona. Mamy też taką scenę w ostatnich odcinkach, która być może, nie wiem, wyjaśni się w kolejnych sezonach, co się tam z nią stało, dlaczego to wszystko tak się potoczyło, a nie inaczej. Ogólnie rzecz biorąc, powiem ci, że nie wiem, czemu nadzieje związane z problemem trzech ciał były tak pompowane. Czy to wynikało z popularności książki, czy z takiej, nie wiem, iluzji. Ja mówię, nie czytałem tej książki, zapoznałem się z kilkoma omówieniami na YouTubie i to naprawdę nie jest nic, co by jakoś tak ryło banie strasznie, że tego jeszcze nie było. No momentami mam wrażenie, że tam się za szybko rzeczy dzieją po prostu, jeżeli by zekranizować, znaczy myślę, że do tego nie dojdzie, bo to jest po prostu mało możliwe, żeby zekranizować wszystkie trzy książki w formie serialu. To my naprawdę nie znajdujemy nic takiego, co by nas szokowało. No wiesz, tak na dobrą sprawę pomyśl teraz, gdyby to tak do końca dociągnąć, to nam wyjdzie jakiś taki w sumie nie serial, a wręcz saga, tak? Nowy Star Trek prawie. I, bo gdyby to dociągnąć do końca, to trzeba chyba z trzech, czterech sezonów jeszcze.
Wiesz co, Star Trek to przynajmniej bywał zabawny, a tutaj zabawnie jest średnio. Jeśli...
No, o właśnie, tak. Powiem ci tak, to jest, przepraszam, że przerywam. Ważna rzecz, w tym serialu praktycznie nie ma humoru. Jest ten safanduowaty policjant były i to wszystko. Zauważ, jacy drewniani są ci główni bohaterowie. Oni są tacy scjentystyczni do bólu, że oni są albo poważni, albo nijacy. Prawda?
No, nie tak, to prawda.
Na jakieś jajca, na jakieś żarty. Nie ma miejsca. Oni albo filozofują i to jest jakieś w ich mniemaniu śmieszne, albo mówią coś mądrego, chociaż tak naprawdę szczerze ci powiem, że ani ciekawych koncepcji z ich strony się nie dowiadujemy. Nic więcej. Brak napięcia, brak wizji, miotanie się po tym ekranie. To trochę jak, wiesz, taka zacięta kura, że biega, robi szum, wszędzie się krewleje, a koniec końców to nic z tego nie wynika, prócz rosołu.
Ale żeby nie kończyć, proszę Państwa, tak pesymistycznie, no bo bardzo często książka i za jej sprawą film, no jest przedstawiana jako taka rzecz odkrywcza. Już jakby znacie Państwo nasze zdanie, ja niespecjalnie tą książkę uważam za jakiś fenomen, czy to literacki, czy później dobrą podstawę do nakręcenia serialu, to jeśli już szukacie Państwo książek trudnych, takich, w których się nie strzelają, to moim zdaniem znacznie lepiej sięgnąć po taką książkę Ślepowidzenie. Ślepowidzenie jest napisane przez Petera Wattsa, ma swoją kontynuację, echopraksję, ale wiecie Państwo, człowiek się przebija przez tekst, idzie ciężko, czasami nawet ponosi klęskę i musi wracać i jest naprawdę ciężko, ale dostaje człowiek rzeczy naprawdę nowe. Materiały do przemyślenia, które naprawdę ryją banie i naprawdę mogą sprawić, że człowiek się zaduma, jak to wszystko może wyglądać i być może nie ogarniamy tego, co nas otacza. Ja wiem, przy tej książce również człowiek może powiedzieć, a w cholerę, co się będę męczył, książka ma być rozrywkowa, mają się strzelać. Też tak miałem, ale jednak przebrnąłem i to moim zdaniem jest znacznie lepsza fantastyka niż Problem trzech ciał. Ja wiem, miłośnicy książki już sięgają po kamienie, żeby mnie nimi ukamienować. Ale my dzisiaj mówiliśmy, proszę Państwa, o serialu i to powiem tak, żeby coś optymistycznego, bo poleciłem książkę trudną, poleciłem książkę, która może wpędzić w zadumę, czyli Ślepowidzenie. Ale to nie jest rzecz wymyślona przeze mnie. Przeczytałem to przy jednym z komentarzy, czy jako komentarz w ogóle do tego pierwszego sezonu Problemu trzech ciał. Pewien autor napisał, że jego zdaniem ten serial polegnie. On będzie ciężko z kontynuacją i w ogóle słabo go porusza. On jest taki, to są odrobione lekcje. On jest tam wyprodukowany, może bez specjalnych błędów, ale nie porywa. A serialem, który porywa, sprawdźcie sobie to Państwo, ja sprawdziłem, rzeczywiście coś w nim jest. Jest taki serial, który właśnie chyba wkracza w trzeci sezon, ale tak naprawdę pierwszy jest dostępny na znanej nam wszystkim platformie, na N. To jest serial Resident Alien. To jest komedia i moim zdaniem chwilami bardzo udana. Główny aktor grający takiego właśnie aliena, który się trochę przebiera za człowieka, słówko przebiera, weźmy w cudzysłów, ten aktor jest świetnie dobrany. To tam gagi, które się pojawiają, wynikające chociażby z tego, że nasz bohater, ten alien, nie czuje żadnych przenośni. On bierze wszystko tak, jak rozumie. W związku z tym pojawiają się pewne śmiesznostki, ale to nie jest komedia slapstickowa, to nie kopią się w tyłki. Jest zabawna. Jak każda tego rodzaju produkcja związana z fantastyką, ona musi w pewnym momencie pęknąć, nie do końca realizować wyobrażenia oglądających, ale i tak moim zdaniem jeśli się porówna te dwa seriale, to obejrzyjcie Państwo Resident Alien. Przynajmniej się pośmiejecie.